mocy Ducha Świętego. Jakiś czas temu, jak wiecie, miałem przywilej być w tym pięknym kraju Norwegia. Spotkałem tam wielu ludzi. Była wśród nich pewna kobieta, myślę, że miała więcej niż 30 lat. I tak rozmawiając, dowiedziałem się, że jest z miasta Głogów. I chciałem zabłysnąć. Już się domyślacie, jak takie rzeczy potrafią się skończyć. Gdzieś z historii mi się przypomniała bitwa, walka czy obrona Głogowa, pewnie wam również coś w głowie świta i takie zdanie, które tam się pojawia, nie wiemy czy prawdziwe, być może ktoś dla jakichś celów to zdanie tam wkomponował w tą historię, żeby ją upiększyć czy nadać mi taki osobisty charakter tej desperackiej walki, która się toczyła i to zdanie brzmiało: bij z ręki ojca nie boli. Czy strzelaj z ręki ojca nie boli. Jak wiemy, ta bitwa miała miejsce, i tutaj sobie podpowiem ze ściągi, w 1109 roku, 24 sierpnia. Walka toczyła się o obronę Głogowa, nacierał Henryk V, władca Niemiec, i on też wpadł na pomysł, żeby zrobić takie żywe tarcze z dzieci, z ludzi, którzy pochodzili z Głogowa, mając nadzieję, że Głogowianie nie będą strzelać, powodowani troską, miłością. I ktoś krzyknął: bij z ręki ojca nie boli. Ale to zdanie zostało inaczej zrozumiane przez tą kobietę. Ona mówi: ale ja mam inne doświadczenia. Popatrzyłem na nią, widziałem ręce, które były pocięte wcześniej pewnie żyletką albo jakimś ostrym narzędziem, co powodowało rany, które były też pewnie obrazem pewnego bólu, który nosiła z powodu tego, że w rodzinie nie układało się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dla niej te słowa były wspomnieniem jakichś przykrych, bolesnych, może nawet traumatycznych doświadczeń, a ja chciałem zaimponować. I czasami mam wrażenie, że gdy czytamy Ewangelię, bardzo ważny jest kontekst. Nie tylko kontekst historyczny, kulturowy, bo nawet gdy ten rozumiemy, ale ten osobisty, ten, który nosimy w naszych sercach, spowodowany różnymi historiami, przez które przechodzimy w naszym życiu. Gdy czytam też słowa Pana Jezusa i widzę reakcję ludzi, a czasami ona jest bardzo różna. Jedna jest chwalebna, inna jest mniej zrozumiała, to rozumiem, że ludzie różnie rozumieli słowa Pana Jezusa, różnie na nie reagowali, dlatego że różno mieli postawę, różne mieli, nie wiem, poglądy, różne mieli też nastawienie do samego Pana Jezusa, może też nie mieli osobistej relacji z Bogiem. Dzisiaj chciałem przeczytać taką historię, która z pewnością przez różnych ludzi była różnie odbierana, i do tego dojdziemy. I oto w Ewangelii Łukasza w rozdziale 13 od wiersza 10 czytamy takie słowa: a nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Oto tak w pełen nadziei sposób rozpoczyna się ten fragment. Na początku kilka wydaje się informacji związanych z tym, że Pan Jezus był w synagodze, że miał możliwość patrzenia na ludzi, którzy tam są, i była wśród nich kobieta. I gdybyście czytali wraz ze mną ten tekst, a oto była tam kobieta, i tutaj jest przecinek, czyli robimy pauzę, od 18 lat cierpiąca, co uzupełnia to, że ona od 18 lat cierpiała, ale gdyby tego przecinka nie było, to byśmy przeczytali: a była tą kobieta od 18 lat, prawda? I może przecinek cierpiąca. I myślę, że jedno i drugie jest prawdą, że ona tam była od wielu lat i była kobietą, która bardzo, bardzo cierpiała z powodu dolegliwości, którą miała, która sprawiała jej ból. To nie był tylko dyskomfort chwilowy, ale to był chroniczny ból, który jej towarzyszył od 18 lat, a więc pełnoletność. Nie wiemy, ile miała lat. Jeżeli 18 lat cierpiała, to na pewno była starsza, o ile tego nie wiemy. Ale gdy Pan Jezus tam był i zobaczył tą kobietę, która cierpiała, która była pochylona, że zupełnie nie mogła się wyprostować i nawet to moglibyśmy różnie zinterpretować, że to nie znaczy, że ktoś coś zupełnie nie może zrobić, znaczy, że może to zrobić, ale nie zupełnie. Ale to słowo uzupełnie oznaczało, że ona nie mogła się absolutnie wyprostować, że była tak pochylona i to było tak dotkliwe dla niej, że ona nie mogła przyjąć postawy, którą przyjmuje każdy zdrowy człowiek, taki jak wy i taki jak ja. Mam nadzieję, że tacy przynajmniej jesteśmy. A ona cierpiała i cierpiała. I Pan Jezus dostrzegł ją. Dostrzegł to cierpienie, dostrzegł ból, który jej towarzyszył i powiedział jakby gdzieś dość w tym momencie. I tutaj następuje sekwencja słów i wydarzeń, które się pojawiają, a Jezus ujrzawszy ją, przywołał ją, rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. Jezus ją ujrzał, Jezus ją przywołał, Jezus przemówił do niej i też uwolnił ją od choroby, a później jeszcze położył na nią ręce, a ona wyprostowała się i zaczęła chwalić Boga. Za każdym razem, gdy czytam taką historię i nie ma głębszego opisu, wyjaśnienia, to możemy jedynie snuć domysły, dlaczego ta kobieta była chora. Co mogło się wydarzyć? Czy jakiś wypadek, czy jakaś choroba, nie wiem, jakieś zwyrodnienie jej kręgosłupa, jej organizmu powodowało, że ona została pochylona? Czy stało się to jednorazowo, człowiek się schylił i nie mógł już wyprostować? Czy to było coś, co sprawiało, że ona naginała każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca, każdego roku, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz większy i większy i większy i większy? Ból. Ale bez względu na to, jak to się wydarzyło, to wiemy, że była osobą cierpiącą. Ale patrząc na tą historię i patrząc na ilustrację, która jej towarzyszy i możemy ją przenieść do nas, to również widzimy, jaka prawda może temu towarzyszyć w naszych czasach i być może jest blisko na wyciągnięcie ręki, a może też towarzyszy nam. Oto jakaś rzecz powoduje, że ból staje się coraz większy i większy i większy. Coraz bardziej nagina i nagina, nas pochyla i pochyla i stajemy się kalekimi, stajemy się łomnymi, stajemy się cierpiącymi. Ludźmi. Ja patrzę na tą kobietę też z pewnym podziwem, pomimo to, że ona jest tak obolała i w tak trudnym położeniu, ona jest w tej synagodze. Ona nie ma gwarancji, że gdy przyjdzie tej niedzieli, to wszystko się zmieni, zostanie uzdrowiona, wyprostowana i wszystko będzie już później dobrze. Ona przychodzi tam z wierności. Ona nie oskarża Boga za każdym razem, gdy przychodzi, o jaka jestem bolała, ale przychodzi tam, ponieważ jest wierna. Pewnie słuchała czytania Bożego Słowa Starego Testamentu, przyjmowała je, w jakiś sposób oddawała chwałę Bogu tak, jak tylko potrafiła, ale mimo tego doświadczenia, które miała ona tam była i była i była. I ja wierzę, że nawet mogła być 18 lat tak długo. Pomimo, że ludzie już przestali zauważać jej cierpienie, to ona cały czas nosiła go w swoim ciele, w swoim życiu i mimo to wciąż i wciąż przychodziła. Czasami się zdarza, że jakaś rzecz się rozpocznie w życiu człowieka i zaczyna się coś destruktywnego dziać w jego życiu. Kiedy mieliśmy tydzień temu ewangelizację, którą nazywamy Dniami Trzeźwości, to ludzie opowiadali świadectwa w swoim życiu. Większość z nich, tych świadectw, wyglądało tak, że kiedy sięgali po pierwszy kieliszek, to nigdy nie mieli świadomości, że z tego powodu zostaną alkoholikami. Takie jest jakieś prawdopodobieństwo, ale sięgając, nie wiedzieli. Ale to był już jakby pierwszy krok, który zaprosił ich do tego, żeby ich życie zaczęło się naginać. Później był nie tylko kolejny kieliszek, ale kolejna butelka, może kolejna skrzynka, kolejna impreza i sekwencja wydarzeń, które doprowadzają do tego stanu. I człowiek jest w takiej sytuacji, że sam sobie nie może poradzić. Jest bardzo, bardzo cierpiący. Mogą to być innego rodzaju rzeczy, które również towarzyszą, nie tylko uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, ale być może jest to związane też z naszym codziennym życiem, naszymi relacjami, jakimiś toksycznymi rzeczami, które zaczynają nas zatruwać. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że to zacznie tak owocować. Na początku wydało pięknie się wzniosło, przyniosłe, ale później z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień nasze życie, nasze małżeństwo, nasze rodziny, nasze relacje, historie naszego życia zaczęły się pochylać i pochylać i pochylać, pochylać, powodując ból. Nikt tego już nie dostrzega, nikt nie zwraca na to uwagi, zwłaszcza gdy możemy to ukryć jeszcze gdzieś wewnętrznie. Może płaczemy do poduszki, może w jakiś inny sposób dajemy upust naszym emocjom, ale to wciąż ma miejsce. Jest tylko jedna osoba, dla której nigdy to nie będzie obojętne. I tą osobą jest Jezus, która patrzy na to. I mimo to, że inni, nawet może mają w tej sprawie inne zdanie, to on dostrzega tą kobietę i zaczyna wypowiadać te słowa. Ujrzawszy ją, ujrzał jej ból, ujrzał jej cierpienie, ujrzał te wszystkie lata udręki, które nosiła jako historię swojego życia i która stawała się coraz cięższym bagażem. Przywołał ją, powiedział: chodź tutaj, zaprosił ją, aby przyszła wprost przed niego. Kiedy modlimy się, ja uwielbiam modlić się modlitwą, która mówi: Panie, tak dziękuję Ci za to, że mogę przychodzić dzisiaj przed Twój tron, że mam ten bezpośredni przystęp. Dlaczego? Dlatego, że wierzę w to, ponieważ to objawia mi Boże Słowo, że zasłona została rozerwana, że droga zbawienia została otworzona, że każdy z nas dzisiaj dzięki temu, czego dokonał Jezus, może bezpośrednio do Niego przychodzić. Wy również? A więc kiedy słyszymy takie słowa zaproszenia, to wiemy, że one nie dotyczyły tylko tej kobiety, ale mogą dotyczyć każdego, kogo Jezus wzywa, kogo zaprasza, do kogo kołacze, aby mu otworzył. I rzekł do niej: uwolniona jesteś od choroby swojej. To co znaczy, że choroba jest zniewoleniem? Na pewno jest cierpieniem, na pewno jest bólem, na pewno jest dolegliwością, na pewno jest czymś strasznym. Nie chciałbym na podstawie jednego fragmentu wyciągać jakichś głębokich teologii tutaj i próbować nadużywać tego słowa, ale Pan Jezus mówi, uwolniona jesteś od tej choroby. Uwolniona jesteś od choroby swojej. I później dopiero położył na niej ręce i ona została wyprostowana. Nawet wcześniej otrzymała to uwolnienie, a później się to dokonało. Ja wiem, że tutaj można wkroczyć z pewną teologią, że można przyjąć to przez wiarę, ale my chcemy też tego doświadczać w życiu, prawda? Nie tylko wiedzieć, że to jest możliwe, ale chcemy, żeby Jezus dotknął nas i wyprostował, abyśmy mogli kroczyć dalej. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to na to, co dzieje się później, na reakcję, a zwłaszcza reakcję pewnego człowieka, jakiejś grupy ludzi. A odpowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił sabat, rzekł do ludu. Zobaczcie, nawet nie do Jezusa zwrócił się, ale do ludu. Tak jakby próbował podburzyć ich albo udowodnić to, że Jezus dokonał tu czegoś niewłaściwego. Rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Pomija Jezusa całkowicie, nie zwraca się do Niego. Nie wiem, czy się zdarzyło wam, że ktoś mówi o was, ale nie do was. Tak jakby was w ogóle nie było, jakbyście nie istnieli. Mówi o was, ale zwraca się do innych ludzi, którzy są wokoło. Więc widzicie, jak niezdrowa sytuacja zaczyna się wytwarzać. Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Oto Pan Jezus nie może wytrzymać tego i reaguje, i dobrze zrobił, pewnie, że zareagował, bo dla nas jest to też fantastyczna lekcja. I mówi: jak to jest, że jesteście gotowi tego dnia, za przeproszeniem, zwierzę odwiązać i napoić, żeby mu ulżyć, a ja nie miałbym się zlitować nad człowiekiem, nad tą kobietą, nad córką Abrahama? Ona jest taka sama jak wy. A więc patrząc na słowa Pana Jezusa i biorąc je do serca, możemy wyciągnąć lekcję taką, że oni byli bardziej gotowi zlitować się nad zwierzęciem niż nad człowiekiem. Co jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Jak człowiek może do tego stanu się dopuścić, do takiego sposobu myślenia? Ale czy myślicie, że to jest tak bardzo dalekie od standardów, które są dzisiaj? Że dzisiaj są rzeczy, które są bardziej wartościowe, cenne niż życie człowieka? Dzisiaj może liczą się rzeczy polityczne, ustrojowe, ekonomiczne, ale w tym wszystkim przestaje liczyć się człowiek, że staje się tylko jakąś liczbą. Wiecie, gdyby wybuchła wojna, to każdy z nas zaczyna być statystyką, że liczą się liczby, które podają, ale nie, że za tą liczbą stoi matka, ojciec, syn, córka, ludzie, którzy z jakiegoś powodu cierpią, tylko po prostu liczby. Oby tak nigdy się nie stało, obyśmy my, ewangelicznie wierzący ludzie, nie doszli do takich standardów, że liczą się tylko liczby, które się pojawiają, ale liczy się człowiek, liczy się moja siostra, liczy się mój brat, liczy się potrzeba, która jest związana z ich życiem. Amen? I oby Pan dał nam taką mądrość, a przede wszystkim tak wrażliwe serce. Oto jesteśmy gotowi robić różne rzeczy, ale przestaje się liczyć człowiek. W związku z tym nawet to, że zwierzę staje się ważniejsze niż człowiek. Oto dajmy dotację zwierzęciu, a nie człowiekowi. Do czego można się doprowadzić w takim sposobie myślenia i do czego może to doprowadzić całe społeczeństwo? Ale ta córka Abrahama, którą szatan związał, i znowu pojawia się ciekawe zagadnienie. Wcześniej Pan Jezus mówi, że ona uwolniona jest od choroby, a teraz doprecyzowuje to, mówiąc, że szatan ją związał. I znowu, czy jest to lekcja, która stwierdza jednoznacznie, że każda choroba jest czymś, co szatan związuje w naszym życiu, co narzuca nam jako pęto na szyję, a później zaciska mocno i jesteśmy na jego uwięzi. Z pewnością takie przypadki są, skoro Pan Jezus to stwierdza, ale bałbym się powiedzieć, że to jest coś, co jest obligatoryjne do każdej choroby, która się pojawia, ale taka sytuacja może się zdarzyć. Dzisiaj mówimy, i to na początku też stwierdziłem, że alkoholizm staje się chorobą. Niektórzy mówią, czy choroba, czy nie choroba, możemy dyskutować, ale co do tego doprowadza? Nic innego jak grzech, prawda? My sami jakby pakujemy się w taką sytuację, później ponosimy konsekwencje, nawet nie możemy z tego wyjść. Później nawet ludzie próbując trzeźwieć odchodzą z tego świata, ponieważ to jest bardzo trudny, niebezpieczny proces, ale coś do tego doprowadziło. Szatan oto tak związał myśli i wolę człowieka, że on już bezwłasnowolnie zaczynał rzeczy robić, a jeszcze do tego inne pochodne rzeczy związane z rodziną, która przez to cierpi, i cała katastrofa, która temu towarzyszy, ale przykładów można byłoby mnożyć, ale jednoznacznie jest tutaj powiedziane, że szatan związał ją. I oto widzimy reakcję tego przełożonego synagogi, jego oburzenie. O, przez 6 dni macie czas na to, żeby przychodzić, żeby dać się uzdrowić, a nie teraz, w dzień sabatu, ponieważ takiej pracy nie powinno się wykonywać. I wiecie, jakie pytanie możemy sobie zadać? Dlaczego Pan Jezus dla świętego spokoju nie odłożył tego na kolejny dzień? Dlaczego? Przecież można było poczekać. Dobra, skoro wy macie taki problem, to ja poczekam do jutra i zrobię to w poniedziałek. Nazwijmy to w naszej nomenklaturze. Wtedy to byłby inny dzień. Ale dlaczego tak nie postąpił tylko właśnie wtedy? Żeby coś zademonstrować, żeby udowodnić, żeby spolaryzować stanowiska, żeby zobaczyć, kto jest z kim, jak ludzie zareagują? A może też odpowiedź jest o wiele prostsza. Wydaje się banalna, ale właśnie taką może być. Że Pan Jezus nie chciał, aby ta kobieta choć 1 minutę dłużej była związana. Po prostu nie chciał. Nie pozwolił na to, żeby to cierpienie trwało o sekundę. 18 lat mogło trwać, ale nie dłużej, nawet ten ułamek jeden, ponieważ Jezus się pojawił. I dla mnie jest to dobra nowina. Że Pan Jezus staje w tej sytuacji, w swoim autorytecie i też nie pozwala na to, żeby myślenie tych ludzi, ich słowa w jakikolwiek sposób wyhamowały w nim to, żeby on czynił to, do czego został powołany. Nie staje i w autorytecie nie robi to przeciwko komukolwiek z tych ludzi. Robi to dla tej kobiety, która jest córką Abrahama, którą szatan związał, a Jezus ma moc to rozwiązać. nie pozwala, by to cierpienie, ten ból trwał dłużej. Oto co potrafi, co chce i co czyni nasz Pan. Jemu za to należy się chwała. Jest to dla nas doskonały przykład i lekcja i zachęta do tego, że możemy przyjść. Ale boli mnie też ogromnie, że takie standardy mogą towarzyszyć ludziom, że widzą dobre dzieło, które się wykonuje, ale gdzieś ich zaślepiony umysł i serce i oczy, powiem, powodują takie słowa, które są tak bolesne, gdy docierają do Pana, jak On może w sabat uzdrawiać? Kim On jest? Kto Mu dał do tego prawo? Moglibyśmy inne fragmenty tutaj zacytować i jeszcze oskarżać Go nie wiadomo co. A On po prostu z miłości do tej kobiety, to była prosta rzecz, nadinterpretowana. Bardziej liczyła się litera niż dzieło Boże. Pomimo to, że sami byli gotowi uwalniać zwierzęta, to nie zgodzili się na to, żeby człowiek przez Jezusa został uzdrowiony, by tylko chwała dla Niego w tym momencie nie popłynęła. A gdy On to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy Jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. To, że oni się zawstydzili, to nie znaczy, że się zmienili. Że w tym momencie nastąpiło ich cudowne nawrócenie, ich przemiana umysłu. Po prostu wiedzieli, że Pan Jezus ma rację. To, co powiedział, skonfrontowało ich z ich słowami, z ich myślami, z ich nastawieniem, z ich postawą. Ale to jeszcze nie jest świadectwem. Mogłoby być, ale nie mamy tutaj świadectwa takiego, którym zostałoby opisane. Wiemy tylko, że zawstydzili się. Natomiast cały lud radował się. Radował się cały lud, pozostali ci szczerzy, prości ludzie, którzy przychodzili do Pana Jezusa z otwartym, szczerym sercem. Oni radowali się, byli gotowi wielbić Pana za te wszystkie chwalebne, dobre rzeczy. I zobaczcie, czy dzisiaj nie wygląda to też tak samo, że oto widzimy jakieś dzieło, możemy go nie rozumieć w pełni. Dlaczego Pan Jezus w ten sposób, dlaczego w tym dniu, dlaczego tą kobietę uzdrawia? I możemy snuć pewne domysły i nawet dojść do takiego stanu, że zaczniemy się temu sprzeciwiać. Jakąś opozycję stworzymy w nas, jakiś front niezadowolenia, zamiast po prostu cieszyć się, że Boże dzieło zostało wykonane. Oto Pan jakby przykłada miecz do naszego serca i patrzy, jaka będzie nasza reakcja, jakie będzie nasze nastawienie, bo to będzie świadczyć również o tym, jakiego ducha jesteśmy, jakie serce mamy, jakie nastawienie, jak głęboko szczere jest nasze serce i nasze intencje w stosunku do Niego. Cały lud radował się przez 18 lat. Byli związani. Przez 18 lat ta kobieta była związana. Ale możliwe jest, że to można by jakby szerzej zrobić, że gdzieś nawet cała społeczność, cała grupa ludzi, ich nastawienie, ich postawa z roku na rok, oni się starzeją i zamiast dojrzewać i rozwijać się, to z roku na rok jakby pochylają się, cierpią. Są związani jakimiś pętami. Wiecie, to nie jest nawet tak, że jednego dnia diabeł cię związuje całkowicie, ale robi to krok za krokiem. Powiedzmy, że ktoś jest związany strachem, że ktoś jest związany nienawiścią, nieprzebaczeniem, że ktoś jest związany jakąś traumą. Czy myślicie, że to wydarzyło się od razu? Być może rozpoczęło się od jakiegoś strasznego wydarzenia, które miało miejsce, ale tak naprawdę krok za krokiem, sukcesywnie, ten kokon był oplatany wokoło nas i stał się tak mocny, tak silny, pochylając i naginając nas coraz bardziej i bardziej i bardziej, aż w końcu jesteśmy rzeczywiście cierpiącymi ludźmi, pochylonymi nie z własnej woli, ale z powodu tego związania. I nawet może przestają inni to zauważać i my sami może jakoś się do tego przyzwyczajamy, ale to nie jest w porządku. Przychodzi Jezus i bez względu na cenę, którą trzeba Mu zapłacić, On jest gotowy przynieść uwolnienie tym, którzy tego potrzebują. Właśnie w tym momencie, właśnie w tej chwili. Wiecie, gdyby zamiast mnie stanął Jezus i zobaczył kogoś podobnego do tej kobiety, nie czekałby do czwartku, nie czekałby do kolejnej niedzieli. Czasami my nawet też mówimy, o, poczekam jeszcze tydzień, poczekam jeszcze kilka dni, może na następnym nabożeństwie, albo przy kolejnym chrzcie jakąś decyzję podejmę dla Niego. O, może jeszcze w jakimś tam momencie pojadę na konferencję. Jeżeli dzisiaj jest ten dzień, jeżeli dzisiaj Bóg w jakiś wyraźny sposób przemawia do nas, dotyka naszego serca, wzywa nas, Jego Słowo jest odpowiedzią, to wiesz co? Dzisiaj jest ten dzień dla ciebie. To jest ta święta chwila. I nie pozwól, aby ona przeminęła. Gdy Jezus mówi do ciebie, gdy dostrzega cię, gdy wzywa, gdy zaprasza, to po prostu zareaguj szczerze, całym swoim sercem, przyjdź do Niego, aby doświadczyć Jego mocy. Nieważne, co inni powiedzą, ale dla ciebie będzie to święte wydarzenie. Ja, czytając ten fragment, też modlę się o moje serce, żeby nie stało się nawet jakby cieniem podobieństwa tego, jaką postawę przyjął ten przełożony tego zacnego miejsca, gdzie ludzie przychodzili słuchać Bożego Słowa i modlić się. A jego serce było tak przeciwne temu, czego dokonywał Pan Jezus. Zamiast radować się tym szczęściem tej kobiety, wolnością, on jakby zaprzedał tym złym myślom i tym złym postawom swoje serce i jeszcze obarczał tym innych ludzi, podburzając ich przeciwko Zbawicielowi przez 6 dni, ale dzisiaj nadszedł dzień 7. Dzisiaj nadszedł dzień wybawienia. Dzisiaj przyszła Jego łaska. Dzisiaj przyszła Jego wolność. Moje siostry, moi bracia, proszę, bądźcie bardziej powściągliwi. Czasami widzimy jakiś ułamek, czasami wypowiadamy jakieś słowa. Ludzie być może tego nie rozumieją, może nadinterpretowują. Proszę, bądźmy mądrzy w wyrażaniu wszelkich naszych uczuć, naszych opinii, bo być może czegoś nie rozumiemy. Ja tak łatwo przytoczyłem słowa, zadając komuś ból, bo chciałem zabłysnąć. Wydawało mi się, że tylko w historii te słowa są chwalebne, ale w czyimś życiu mogły być bardzo bolesne, bo po prostu nie rozumiałem tego. Ja nawet nie wiem, czy wszystko rozumiem, czego Jezus nauczał, będąc doskonały w moim rozumieniu. Staram się, modlę się o to i chcę rozumieć, ale jestem tylko ograniczonym człowiekiem. Jego dzieła są większe, Jego nauka jest większa niż moja świadomość pojęcia. To, co rozumie, przyjmuje, ale gdy widzę dobro, które Pan wykonuje, gdy widzę uwielbienie, które się dokonuje, to chcę się tym cieszyć. Wy również? Chcę wyrażać Bogu chwałę. Gdy widzę człowieka, który jest w potrzebie, to nie chcę się do tego też przyzwyczajać i powiedzieć, o tak musi być, o ty siostro, musisz to cierpieć, ty musisz przez to przechodzić, ty musisz być z tego powodu szczęśliwy, musisz być szczęśliwy. Nie. Gdy przychodzi Jezus, On łamie te wszystkie nasze stereotypowe sposoby myślenia i przynosi całkowicie całkowitą wolność. On ma moc przeciąć te więzy, jakiekolwiek by one nie były mocne dla nas, to dla Niego są niczym. Jego Słowo ma moc je rozerwać w jednej chwili i uczynić nasze życie prawdziwie wolnym. Ta kobieta jako Boże dziecko, córka Abrahama, miała ten przywilej spotkać Jezusa i zakosztować wolności, którą On jej przyniósł. I myślę, że ta prawda dotyczy również i nas, każdego Bożego dziecka. Będziemy o to walczyć, będziemy się o to modlić, będziemy wzywać imienia Pana Jezusa i będziemy reagować na Jego wezwanie, na Jego słowo. Kiedy On mówi do ciebie, przyjdź, to przyjdź. Kiedy On mówi, że jesteś wolna, to jesteś wolna. Kiedy On wkłada ręce, to przychodzi czas, kiedy nasze życie stawiane jest do pionu. I zaczynamy się cieszyć. To jest zupełnie inna perspektywa spojrzenia. Dość bólu. Pan Jezus nie czeka do kolejnego dnia, ale do tej jednej świętej chwili, kiedy chce dotknąć mojego i twojego życia. I chwała Mu za to. Chwała Mu za to. I niech nas strzeże przed każdą złą myślą, która w jakikolwiek sposób kwestionowałaby to, co On chce uczynić dla Bożego dziecka. Owocem tego była radość, uwielbienie tej kobiety. A ja chcę przyłączyć się do tego chóru, który powinien jej wtórować. Gdy ona mówi chwała Bogu, to co wy byście powiedzieli? Chwała Bogu, prawda? Bo wierzę, że jesteśmy ludźmi, którzy kochają Boga, kochają Jego dzieła i chcą za tym pójść całym naszym sercem. A wszystkiemu to, co próbuje się sprzeciwiać, również i my sprzeciwimy się z całą mocą, z całym autorytetem, jaki mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Niech Jego imię będzie poznawane i będzie chwalone. Niełatwo jest w tym wieku zwiastować Ewangelię. Może coraz trudniej jest mówić o Jezusie. Może coraz trudniej jest docierać. Coraz więcej widzimy bólu, cierpienia, nieprawości, którą diabeł narzuca na człowieka. Więc każde świadectwo wolności niech rozmiewa chwałą dla Jego imienia. Czy on to dokona w sabat, czy w inny dzień, w taki, czy w inny sposób. Pan jest suwerenny, niech on tego dokonuje, ale liczy się wolność, którą on przynosi, zwycięstwo, które daje, nadzieję, która temu towarzyszy, radość, która nas przepełnia i chwała, która mu się za to należy. Alleluja! Powstańmy, drogie siostry, drodzy.